Komisji powołuje panie radne Dominikę Król i Urszulę Stecką. A w punkcie oświadczenia dzisiaj wygłosić chcieli pan radny Adrian Kaczmarek, pani radna Katarzyna Kretkowska i pan prezydent Ryszard Globelny. I w tej kolejności proszę o zabieranie głosu.
Co? Nie.
Bardzo proszę, pan radny Adrian Kaczmarek.
Marek, tyle chcę zgłosić.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W zeszłym tygodniu miałem możliwość przewodniczenia zespołowi do spraw negocjacji stawek czynszowych przy Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. Jedną z omawianych spraw była propozycja ZKZR dotycząca podwyższenia tych stawek właśnie czynszów dla 5 barów mlecznych prowadzonych przez spółdzielnie z Połem. Propozycja ZKZR dotyczyła podwyższenia stawek opłat za metr powierzchni użytkowej odpowiednio dla ulicy Święty Marcin z 11,80 do przedziału 50 a 70 zł, dla ulicy Podgórnej z 5,15 do przedziału 25,30 i placu Cyryla Ratajskiego z 5,15 również do 25,30, na ulicy Dąbrowskiego 7,85 do 35 a 50 i w końcu na osiedlu Piastowskim z 4,43 do przedziału między 20 a 25 zł. Tak duża podwyżka w skrajnym przypadku o 600% oczywiście skutkowałaby wymówieniem umowy przez Połem. Nie trudno się jednak domyślić, że nawet połowiczne przyjęcie stawek proponowanych przez ZKZL skutkowałoby likwidacją większości barów mlecznych w Poznaniu, a ich dotychczasowi klienci zostaliby pozbawieni często jedynego ciepłego posiłku dziennie. Według przedstawicieli spółdzielni już teraz większość z nich przynosi straty, utrzymywane są z innych zysków z Połem, jeżeli chodzi właśnie o działalność barów mlecznych. W wyniku przeprowadzonych negocjacji udało się ustalić stawki wyższe od poprzednich, jednak średnio 1 lub 2 zł. Oczywiście jest to dalekie od oczekiwań ZKZL, jednak należy w tej sytuacji brać pod uwagę profil działalności lokali prowadzonych przez Połem. Należy pamiętać, że klientami tych instytucji oprócz osób wspomaganych przez MOP są także studenci lub osoby starsze o niskich emeryturach. W moim przekonaniu, kiedy tyle się mówi o tym, że skutki złej sytuacji finansowej nie powinny być przerzucane na najbiedniejszych, konkretne działania świadczą niestety o czymś zupełnie odwrotnym. Dlatego chciałbym z tego miejsca zaapelować do dyrektora ZKZL o uszanowanie wyniku negocjacji i ostateczne zaproponowanie z Połem wynegocjowanych stawek, ponieważ to właśnie od dyrektora ZKZL należy ostateczna decyzja. Kończąc, należy jednak zwrócić uwagę, że ZKZR w ostatnim czasie zwracał się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami o możliwość zastosowania ulgi ze względu na prowadzony właśnie profil działalności dla barów mlecznych. Wydział przekazał zapytanie do prezydenta Koszyńskiego, który jednak nie znalazł przesłanek do zastosowania ulg, co pozostaje już tylko zostawić do oceny wyborców. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Od 3 tygodni połowa mieszkańców naszego miasta została postawiona na baczność medialnymi informacjami o tym, że szkoła czy przedszkole dzieci czy wnuków będą likwidowane, przenoszone czy łączone z innym, bądź też przekazywane do prowadzenia tak zwanym innym podmiotom. W tle pobrzmiewa hasło 5 milionów oszczędności i niżu demograficznego. W szkołach i przedszkolach od 3 tygodni na prędce organizowane są zebrania rodziców i nauczycieli. Skrzynki mailowe radnych zasypywane są prośbami o spotkania, listami protestacyjnymi, pytaniami o sens proponowanych działań. Urywane są telefony. Rodzice nie otrzymali żadnych oficjalnych informacji na temat swoich placówek oświatowych te 3 tygodnie temu. Gorączkowo wypytywani dyrektorzy szkół i przedszkoli tłumaczyli rodzicom, że oni także o propozycjach dowiedzieli się z gazet, że nie byli w tych sprawach konsultowani. Na pytania, dlaczego szkoła pełna uczniów, osiągająca dobre wyniki, prowadząca wartościową, efektywną pracę z uczniami, została wytypowana do likwidacji, nikt nie potrafił odpowiedzieć. Przecież mówiło się, że projekt ma dotyczyć szkół małych, nieefektywnych, upadających. Na organizowane w szkołach zebrania Wydział Oświaty, autorzy projektu, przychodzili rzadko albo wcale. Rady osiedli zostały nieco lepiej potraktowane niż rady rodziców przez władze miasta. One przynajmniej 3 tygodnie temu otrzymały wykaz szkół i przedszkoli proponowanych do tak zwanej restrukturyzacji od samego pana wiceprezydenta. Wprawdzie bez żadnych wyjaśnień czy szczegółów, czy też prośby o zaopiniowanie, opatrzone lakonicznym jednym zdaniem przekazuje projekt, ale przynajmniej nie tylko z gazet dowiedziały się o tym wszystkim.
Bardzo przepraszam państwa radnych. Pani radna wygłasza oświadczenie, ważne oświadczenie i w związku z tym proszę państwa, żeby się tyłem do niej nie obracali, tylko wysłuchali, tak jak zresztą wszystkich innych wypowiedzi w czasie tej sesji.
Panie przewodniczący, jestem przekonana, że radni się tyłem do mnie nie odwracają, ale są zaaferowani sytuacją w oświacie.
No właśnie przed chwilą widziałem taką sytuację, dlatego o tym powiedziałem. Bardzo proszę.
Radni w tej sytuacji mogą czuć się szczególnie wyróżnieni. Przynajmniej 5 radnych z tak zwanego zespołu roboczego otrzymało cały ów projekt i to jeszcze wariantowy, też 3 tygodnie temu. Wprawdzie nie w czerwcu, jak prosili, powołując w tym celu zespół roboczy, by uniknąć zaskoczenia, przynaglania, może czasem mało słabo uzasadnionych uchwał terminami, koniecznością podejmowania decyzji do końca lutego, etc., etc. Także nie otrzymali go we wrześniu ani w październiku. Termin przekazania nam i opinii publicznej tego projektu ciągle był przekładany, ale w końcu go otrzymaliśmy. I to nie tak jak radni osiedli, czyli suchą listę, ale wraz z wariantami. Jak nie ta szkoła do przeniesienia, to ta obok, albo najlepiej niech same się dogadają, która się zlikwiduje. Opróżnione budynki do dyspozycji pana prezydenta. W sumie projekt obejmuje ponad 90 miejskich szkół, przedszkoli i innych placówek. Uzasadnienie, jakie otrzymaliśmy, lakoniczne. Podany jest procent wykorzystania sal dydaktycznych budynku i zakładany skutek finansowy, czyli uzyskana oszczędność sumująca się do owych 5 milionów. Kiedy szkoły i przedszkola dowiedziały się o podawanych radnym z zespołu danych ilościowych i procentowych, niedowierzanie i oburzenie eskaluje. Przecież nic się tu nie zgadza. Zawyżana jest znacznie ilość wolnych sal dydaktycznych, zaniżana ilość oddziałów. Przecież widać, że ktoś tego nie policzył, albo jeżeli policzył, to policzył źle, że ktoś to robi na siłę, wbrew faktom. Rodzice i nauczyciele znają swoje szkoły, wiedzą, jakie są w nich pomieszczenia, jaki jest procent wykorzystania tych pomieszczeń. Skoro cały czas w tym projekcie tylko o budynkach mowa. Skoro chce się na siłę wyprowadzać dzieci z budynku, mówią ludzie, i gdzieś je upchnąć, to pewnie chodzi o budynek. Szkoła ma być przeniesiona czy zlikwidowana nie dlatego, że jest wyludniona czy słaba, ale dlatego, że ktoś inny chce przejąć budynek, który zajmuje. Pytają nas, czy o to chodzi. Tylko dlaczego Wydział Oświaty, który ma zarządzać publicznym mieniem, pytają, publicznym mieniem oświatowym, bardziej, jak z tego wynika, troszczy się o interes jakiegoś tak zwanego zewnętrznego podmiotu niż o interes samej szkoły, samej placówki, nie rozwiązuje zgłaszanych przez tę placówkę problemów, często miesiącami, tylko trzyma je w szufladach. Te i dziesiątki podobnych pytań i domysłów pada codziennie na tłumnych zebraniach w różnych częściach miasta, na Grunwaldzie, w Naramowicach, na Ratajach, na Wildzie, na Dębcu, w Śródmieściu, na Jeżycach. Na spotkania przychodzą rodzice różnych zawodów, różnego wykształcenia, zapewne i różnych opcji politycznych. Ale wszyscy zadają bardzo racjonalne pytania, na które nie otrzymują racjonalnych odpowiedzi. Dlaczego samorząd mieszkańców nie wypracowywał tych propozycji z samymi zainteresowanymi, pytają. Dlaczego podawane są dane, które są aż tak nieprawdziwe? Dlaczego nie brano pod uwagę uwag i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów i rodziców wcześniej? Jakie są podstawy prawne tych decyzji, tych propozycji? Przecież widać, że do części nie ma ich wcale, część nie ma zastosowania w tych konkretnych przypadkach. Kto przygotował, pytają rodzice, taki bubel? To pytanie i to określenie bubel pod adresem tak zwanego projektu restrukturyzacji pada najczęściej. Te spotkania są nagrywane, proszę państwa. Ja nie mówię sobie od tak, żeby coś powiedzieć. Cytuję to, co słyszymy na tych otwartych spotkaniach. Widać, że rodzice więcej wiedzą o szkole czy przedszkolu od Wydziału Oświaty, że mają także lepszą wiedzę prawną. tym bardziej czują się traktowani arogancko przez władzę, która nie rozmawia, nie konsultuje. Coś pichci w ciszy gabinetów, słabo to dokumentuje, a potem próbuje forsować metodą faktów dokonanych. Teraz się okazuje, wyłazi to w toku analiz i dociekań, że projekt przygotowywany był od miesięcy, tylko trzymany był w tajemnicy, przed ludźmi w tajemnicy, przed szkołami, przed radami osiedli, przed radnymi. Powstają obecnie stowarzyszenia obrony szkół, strony internetowe, zapowiedzi spraw sądowych. Codziennie wpływają dziesiątki pism. Wchodząc tu na sesję, dostawaliśmy list otwarty do Rady Miasta od przedszkola, które nie chce być prywatyzowane. Pan radny Zawieja rozdaje przed chwilą 3,5 tysiąca podpisów z jednego gimnazjum na Grunwaldzie. To się dzieje cały czas, proszę Państwa, to się dzieje cały czas. My radni z zespołu oświatowego i pozostali, którzy uczestniczymy w tych spotkaniach, dowiadujemy się wiele na temat wartościowej pracy szkół przy tej okazji, o różnych jej inicjatywach. Szkoda, że tej wiedzy nie otrzymujemy przy okazji tych projektów od Wydziału Oświaty. Taka jest korzyść z tych spotkań. Także taka, że widzimy tłumy rodziców na co dzień uczestniczących w życiu szkół i przedszkoli, jak się okazuje, czujących się za nie współodpowiedzialnymi, będących często także ich sponsorami na różne sposoby. Radni, którzy są zapraszani i uczestniczą w tych spotkaniach, często świecą oczyma i muszą wstydzić się za cały samorząd. Ludzie zazwyczaj nie rozróżniają, kto jest kim i z jaką kompetencją w tym urzędzie zasiada. I zakładają, że skoro Wydział Oświaty zaproponował ów bubel, jak to nazywają, to ręka w rękę z radnymi i oni już to sobie ukartowali i przesądzili. A swoją drogą, jak widzimy z projektu przekazanego nam także drogą elektroniczną ostatnio, projekt ten trafił do pana prezydenta, czy tam, na zarząd miasta 15 października i opuścił pana prezydenta w niezmienionej postaci. Czy pan prezydent zatem jest świadomy tych niedociągnięć, braku podstaw prawnych, nieprawdziwych danych, które on zawiera, i ukrywa to przed nami? Czy pan prezydent nie ma tej świadomości i daje tymi nieprawdziwymi danymi, brakiem podstaw prawnych, sobą de facto manipulować autorem tego projektu? Czy też może sami autorzy tego projektu nie wiedzą, że na przykład niektórych podstaw prawnych, które podają, że istnieją, że one wcale nie istnieją. Zespół radnych, który został powołany kilka miesięcy temu, jeszcze w czerwcu, podjął pracę nad tymi propozycjami 3 tygodnie temu. Kieruje tymi pracami pan Marek Sternalski. Jest tam 5 osób ze wszystkich klubów, które zasiadają w Radzie. Z największego klubu jest 2 radnych. I zespół próbuje w sposób rzetelny, rzeczowy i spokojny projekt ten rozpatrywać wespół z tymi zainteresowanymi społecznościami. Ponieważ ten projekt dotyczy bardzo drastycznych działań różnego typu w różnych częściach miasta. Jak powiedziałam, dotyczy ponad 90 placówek szkolnych i przedszkolnych. Te prace są trudne i z konieczności muszą być rozłożone w czasie. I tak staramy się postępować. Natomiast tego czasu zostało niedużo, ponieważ w przypadku samych gimnazjów, a to jest tylko jeden z elementów tego projektu, gimnazjów do likwidacji, jest tam przedstawionych 12 wariantów z różnych części miasta, a jesteśmy w tej chwili jako radni też obłożeni pracą nad budżetem, komisjami, etc., etc., ale próbujemy uspokajać ludzi, mówimy, że spotykamy się i mówimy, że będziemy brali pod uwagę faktyczny stan rzeczy i próbowali proponować racjonalne rozwiązania i tak to się toczy. Chciałam tym samym podziękować kolegom, którzy zasiadają w tym zespole z Platformy i z PiS-u za takie podejście. Pan radny Aleksandrowicz, o ile wiem, nawet chyba wziął urlop z pracy, i od 3 tygodni niczym innym się nie zajmuje, tylko jeździ po szkołach i przedszkolach, żeby się dowiedzieć i żeby móc podejmować no właśnie decyzje oparte o wiedzy. Także jestem pozytywnie zaskoczona tym, że pan radny Sternalski deklaruje, że Platforma no będzie dopiero analizować ten projekt. Ale jednocześnie toczą się te zebrania w szkołach i nie jesteśmy w stanie tych 5 osób się rozedrzeć, jeżeli w danym dniu jest kilka spotkań w różnych częściach miasta, nie jesteśmy w stanie tam pójść, a też musimy uczestniczyć w komisjach rady. Ja tylko powiem o jednej sytuacji, która miała miejsce wczoraj i w piątek. Były to zebrania akurat na osiedlu Łokietka w Naramowicach. Tam jest szkoła, która, znaczy pojechaliśmy tam na spotkanie w piątek, pan przewodniczący Grześ z Komisji Oświaty i ja. Było, nie wiem, kilkaset rodziców, chyba około 300 z samej tej szkoły, z zespołu szkół na Łokietka było 150 rodziców, z sąsiedniej szkoły było też około setki, byli rodzice z przedszkoli, które są typowane do prywatyzacji. I było to bardzo, było, całe spotkanie jest nagrane, trwało ponad 3 godziny. Ponieważ myśmy byli, reprezentowaliśmy ten samorząd, to byśmy, nam stawiano te pytania, których tylko skromną część zacytowałam. Jest to duża szkoła, w której było do niedawna liceum, gimnazjum i jest szkoła podstawowa. I tą szkołę nam się przedstawia w tym projekcie jako szkołę wytypowaną do przekazania innemu podmiotowi, że szkoła jest, no, samo likwiduje, jest słaba, ma coraz mniej uczniów. Okazuje się, że 2 lata temu Wydział Oświaty nakazał wygaszanie liceum w tej szkole, o czym i to liceum de facto jest likwidowane poprzez wygaszanie, o czym rada nie została poinformowana nawet, a tym bardziej nie podjęła żadnej tego typu decyzji, ale zostały w tej szkole tylko klasy obecnie maturalne. Jest wygaszane gimnazjum na podobnej zasadzie, bo Wydział Oświaty zapowiedział szkole, że wobec sytuacji demograficznej, etc., etc., będzie w tej szkole organizowana duża szkoła podstawowa i przedszkole. I szkoła zrozumiała, że no, taka jest konieczność, pogodziła się z faktem likwidacji liceum. I faktycznie jest tam duże przedszkole, ponieważ jest tam przedszkole liczące 190 dzieci, 5 oddziałów mieści się w szkole, 4 w sąsiednich blokach. I co się dzieje? Jednocześnie szkoła zgłasza od, jak się okazuje dzisiaj, od pewnego czasu, że jest problem z obwodem. Obwody zostały wyznaczone przez Radę Miasta 13 lat temu, w 1998 roku, kiedy powoływaliśmy do życia gimnazja i była zupełnie inna struktura zamieszkania wówczas w Poznaniu, a zwłaszcza w niektórych częściach miasta, a zwłaszcza właśnie w tych Naramowicach, gdzie w ostatnich 10 latach pojawiło się bardzo dużo nowych budynków mieszkalnych, wprowadziło się bardzo dużo rodzin, czego skutki doświadczamy jeżdżąc do Naramowic i stojąc codziennie w korkach. I podobnych skutków doświadcza szkoła podstawowa, druga, jedyna w tej części miasta, przy ulicy Boranta, szkoła nieduża, która ma tak wyznaczony obwód, że dzieci z 90 ulic trafiają do tej szkoły, mają trafić do tej szkoły, a do szkoły na Łokietka tylko z osiedla Łokietka. I to jest błąd w tej organizacji obwodów wobec zmienionej sytuacji, zmienionej gęstości zaludnienia. Ale co się okazuje? Rada Miasta, która ma za zadanie zmieniać obwody, nie została poinformowana przez Wydział Oświaty o tej sytuacji, a jak się teraz dowiadujemy, jedna szkoła i druga tłumaczą, że Wydział Oświaty informowały o tej sytuacji. Do szkoły przy ulicy Baranta, do szkoły podstawowej, przeludnionej, chodzą dzieci na 2 zmiany. Na 2 zmiany. I ci rodzice na to piątkowe spotkanie pytają, przychodzą i pytają nas radnych, czemu wy nic z tym nie robicie. Tu chodzą dzieci na 2 zmiany, zupełnie bez sensu, do szkoły podstawowej w dobie niby niżu demograficznego, a w tej szkole przy ulicy Łokietka są możliwości przyjęcia większej ilości dzieci i w tym celu Wydział Oświaty likwidował liceum i gimnazjum. Wprawdzie w materiale przekazanym przez Wydział Oświaty radnym pokazano, że jest tylko 29% sal wykorzystanych na osiedlu Łokietka. Te dane są nieprawdziwe, jest wykorzystanych 80% sal. Niemniej są tam możliwości przyjęcia dzieci i takie były przecież założenia. Szkoła przedstawiła plan pod te założenia dwa lata temu. Ten plan został obecnie Państwu radnym przekazany drogą mailową i z tych wyliczeń, z tego planu jasno wynika, że jeżeli będzie zmieniony obwód, jeżeli dzieci w jednej szkole przestaną chodzić na dwie zmiany, a do tej drugiej przyjdą i będą wykorzystane do końca możliwości lokalowe, organizacyjne tej szkoły, to koszt utrzymania ucznia w tej szkole spadnie poniżej przeciętnego kosztu utrzymania ucznia w szkołach podstawowych miejskich obecnie. Czyli ta szkoła będzie tańsza od przeciętnej szkoły podstawowej, ta dopłata miejska będzie niższa od przeciętnej, a sąsiadująca szkoła będzie, no skończy się w niej problem przeludnienia. Wczoraj było spotkanie właśnie w tej drugiej szkole, na którym był pan Przemysław Oligowski i ja. I, no i, co, i była o tym mowa, tam się też okazało, że jest jakiś konflikt, który pomiędzy dyrektorką a rodzicami czy nauczycielami, który nie był. Też do nas mają ludzie pretensje, że Wydział Oświaty wie o tym konflikcie, a my radni nic z tym nie robimy. Ludzie zakładają, że jak jeden organ wie, to już drugi też wie i coś z tym robi. Niestety takiej współpracy pomiędzy radnymi a Wydziałem Oświaty nie ma. Ja tylko opisałam w tym, wiem, długim trochę oświadczeniu, opisałam jedną sytuację. Każdy z Państwa radnych, którzy interesuje się sytuacją jakiejś swojej lokalnej szkoły czy swojego lokalnego przedszkola, mógłby opisać podobną sytuację w innym przedszkolu czy w innej szkole, bo te okoliczności zgłaszane przez społeczności szkolne są podobne. I podobne są mechanizmy, które ludziom się nie podobają. Wokół tego projektu oświatowego tworzone są przez autorów tego projektu pewne mity. Jednym z tych mitów jest ów niż demograficzny, na który projekt się powołuje. Owszem, jest w tej chwili niż demograficznych uczęszczający do szkół gimnazjalnych i do szkół ponadgimnazjalnych, czyli do liceów, do szkół zawodowych. Ale ten niż już w szkołach podstawowych i w przedszkolach już nie jest niżem, zaczyna być wyżem. I dane demograficzne i szkoły podstawowe, jak wszyscy wiemy, bywają przeludnione, bywają szkoły, w których okazuje się, dzieci chodzą na dwie zmiany, bywają szkoły, w których brakuje miejsc, bo są tak, a nie inaczej zlokalizowane. Brakuje miejsc w przedszkolach, nie ma żłobków w takiej ilości, czy w ogóle prawie nie ma żłobków publicznych. I ten niż demograficzny wychodzi obecnie z gimnazjów i z liceów. Jak pokazują materiały przekazane przez Wydział Oświaty radnym razem z tym projektem i panu prezydentowi, za 4 lata do gimnazjów będzie uczęszczał wyż. Będzie 6 tysięcy uczniów więcej w gimnazjach za 4 lata niż jest obecnie. Czas zastanowić się nad tym projektem, panie radny Chudobiecki, a nie mechanicznie go popierać, dlatego że pan jest radnym z klubu, który popiera pana prezydenta. I niech pan mi nie mówi, że czas mija, tylko niech pan się zainteresuje tą treścią tego projektu. Proszę państwo radni, za 4 lata do gimnazjów pójdzie 6 tysięcy uczniów więcej, niż jest obecnie w gimnazjach. czyli za 3-4 lata budynki gimnazjów, które w myśl tego projektu mają być obecnie opróżniane i przekazywane innym podmiotom, czy przekazywane na jakieś tam inne cele, albo nie wiadomo na co, bo jest tylko lakoniczna uwaga do dyspozycji pana prezydenta, budynek, będą potrzebne dla 250 nowych, dodatkowych oddziałów gimnazjalnych. I to jest jakaś okoliczność zasadnicza, którą trzeba brać pod uwagę, planując to, co się chce zrobić w sieci gimnazjalnej, bo te 3 czy 4 lata w oświacie mijają bardzo szybko. Mówi się, że są, że jest niż demograficzny, może radni, którzy nie pracują w Komisji Oświaty, mają skojarzenie, no niż, no to są wolne przestrzenie, wolne budynki. Ale jak przychodzi co do czego, to tych wolnych przestrzeni, wolnych budynków nie widać. Jak jest rzeczywiście potrzebny budynek na jakiś cel oświatowy czy podobny, to go nie ma. Jest problem, mówią salezjanie, że mają problem ze swoim budynkiem, jest problem znalezienia wolnego budynku dla 8 liceum, mówi prezydent, i proponuje przemieszczenia dużych, pełnych gimnazjów w tym celu. Dlaczego nie ma tych budynków? Ja przypominam panu prezydentowi i państwu radnym, że na przestrzeni ostatnich lat w tym mieście opróżniono i przekazano na inne cele 12 budynków dużych szkół. 12 budynków dużych szkół w różnych częściach miasta. Ponieważ pan radny Chudowiecki mówi, że czas mija, to nie będę ich wymieniać tutaj, które to były szkoły, ale zlikwidowano i wyprowadzono właśnie w związku z niżem czy z innymi jakimiś sytuacjami. W przypadku Volkswagena była to kwestia, że budynek był na terenie fabryki. Różne były to sytuacje, ale opróżniono 12 budynków i te budynki już nie wrócą do oświaty publicznej. Więc może już możliwości opróżniania budynków się skończyły i dlatego nie ma tych wolnych przestrzeni i dlatego rodzice nie rozumieją, dlaczego czytają w gazetach, że są wolne powierzchnie, wolne budynki lub że można opróżnić budynek, a jak przychodzi co do czego, to okazuje się, że ten budynek jest pełen uczniów i tak za bardzo nie ma ich dokąd przenieść. Jest kolejnym mitem, jest takie słowo, takie hasło prywatyzacja jako słowo wytrych, prywatyzacja, lepsze zarządzanie i prywatyzacja jako narzędzie do walki ze złą kartą nauczyciela. Proszę Państwa, jeżeli karta nauczyciela jest zła, to pan prezydent jako prezes Związku Miast Polskich powinien zaproponować ustawodawcy zmianę tej karty nauczyciela. Jeżeli są jakieś pomysły, które mogą uzdrowić zarządzanie oświatą publiczną, to należy je wprowadzić w życie w całym mieście i w całym kraju. Jeżeli te pomysły, jak słyszymy, są tylko z korzyścią dla nauczycieli, dla rodziców, dla dyrektorów, dla wszystkich zainteresowanych i wszystkich stron działania tej społeczności szkolnej, to trzeba je zgłosić publicznie i trzeba je przegłosować. Jeżeli większość w tej Radzie Miasta tworzy w zasadzie klub Platformy Obywatelskiej, więc on miałby te projekty przyjmować, polegające na dostarczeniu lepszych możliwości zarządzania, no to Platforma Obywatelska może je dzisiaj przegłosować w Sejmie, jeżeli one są takie dobre. Ale my dostajemy listy i rozmawiamy z rodzicami, którzy są prawnikami, którzy są przedsiębiorcami, którzy na co dzień korzystają z tych przedszkoli, bo to głównie przedszkola mają być prywatyzowane, i mówią nam, my znamy budżet tego przedszkola, my widzimy, jak to działa i my nie widzimy możliwości, czy jakby nie widzimy korzyści, które mają spłynąć na możliwości zarządzania tym przedszkolem poprzez tę prywatyzację. I ma to być jakaś pseudoprywatyzacja. I dlaczego się mówi o karcie nauczyciela? Bo też jest kwestia przekazywania danych. Dyrektorkom przedszkoli, które są namawiane czy zachęcane do tej prywatyzacji, Wydział Oświaty przekazuje jakieś kwoty, które informuje, że będą do ich dyspozycji jako tych sprywatyzowanych podmiotów, a nam przekazuje się inne dane liczbowe i różnice wynoszą około 15%, ale to tak na marginesie. Nas się zachęca tym, że, żeby za tym zagłosować, bo tu będą takie wielkie oszczędności. Ich się zachęca tym, że w zasadzie dostaną taką samą kwotę do dyspozycji jak obecnie. Czyli jeżeli dostaną taką samą, to nie będzie oszczędności. No ale mówi się, że będzie lepsze zarządzanie, bo wreszcie dyrektor będzie mógł, ten sam, który jest obecnie, ta sama dyrektorka, która jest obecnie, przeznaczać jakieś kwoty na remonty. Jeżeli nie może obecnie przeznaczać jakichś kwot na remonty, a te kwoty są w budżecie przedszkola, to tylko dlatego, że Wydział Oświaty centralizuje zarządzanie budżetem remontowym. Dlaczego to robi? No przecież to jest stawianie spraw na głowie, czyli prowadzimy taki zarząd nad placówkami oświatowymi, że im się źle zarządza, tym dyrektorom, i mówi się im, to się uwolnijcie od Wydziału Oświaty, to się uwolnijcie od naszego zarządu, to wtedy wreszcie będziecie mogli dobrze zarządzać. I to mówi zarząd Wydziału Merytorycznego, który jest powołany do tego i cały ten 80-osobowy zespół, żeby usprawnić zarządzanie nad placówkami oświatowymi. Jeżeli przedszkola mają być sprywatyzowane i mają dostać mniejszą niż obecnie dotację, a nie mają pobierać od rodziców większych opłat, to gdzieś będą musiały znaleźć te brakujące 15%. Gdzie znajdą? W płacach nauczycielskich, ponieważ nie znajdą ich w tak zwanej rzeczówce, bo no, możliwości sięgania do oszczędzania na mediach, na wyposażeniu nie da takich kwot. Dadzą jedynie płace. I nie da wydłużenie czasu pracy o parę godzin, tylko da, jeżeli się zwolni drogich pracowników, czyli długoletnich nauczycieli, mianowanych, dyplomowanych, a zatrudni stażystów, zatrudni kontraktowych, bo tu płace są rzeczywiście różne. I tak słyszymy, dzieje się w tych, przynajmniej w sprywatyzowanej, jedynej dotąd sprywatyzowanej w ten sposób, w cudzysłowie sprywatyzowanej szkole. Czy będą to zatem rzeczywiste oszczędności, czy będą to oszczędności na papierze? Tutaj te analizy, tych analiz jeszcze zespół radnych nie podjął, bo na razie jesteśmy zaangażowani w sprawdzanie tego, co się dzieje w tych gimnazjach przeznaczonych do likwidacji. Proszę, jak skorzystałam z okazji tej, że możemy wygłaszać oświadczenia, żeby państwa radnych, którzy nie są w zespole oświatowym, nie są w Komisji Oświaty, doinformować o tym, co się dzieje. Przepraszam, jeżeli to było przydługo. A teraz w imieniu... Nie było. No, to się cieszę. No, to dobrze. Tak myślałam. A teraz w imieniu Klubu Radnych SLD chciałam w podsumowaniu wezwać pana prezydenta i urzędników Wydziału Oświaty przede wszystkim do uspołecznienia dyskusji nad rozwiązaniami dla oświaty, do tego, żeby te propozycje, bo propozycje zawsze trzeba mieć, pomysły zawsze są do rozpatrzenia, ale żeby one były rozpatrywane wespół z mieszkańcami, wespół z rodzicami, wespół z nauczycielami, wespół z dyrektorami placówek. To jest przecież podstawowe zadanie samorządu, pracować wespół z mieszkańcami i tych mieszkańców reprezentować. Po drugie, wzywamy pana prezydenta do opierania się na rzeczywistych parametrach pracy szkół i przedszkoli. Wzywamy pana prezydenta do wypracowania i trzymania się racjonalnych zasad i procedur i proponowania rozwiązań, które z tych racjonalnych, obiektywnych procedur wynikają, a nie takich, których rozwiązanie służy rozwiązaniu czyjegoś problemu kosztem miejskiej placówki. Wzywamy pana prezydenta do wyciągnięcia konsekwencji wobec tych, których brak rzetelności w podawanych danych i prawne niechlujstwo kompromitują cały nasz samorząd. I wzywamy do podjęcia tych kroków natychmiast, a nie w bliżej nieokreślonej przyszłości, tak by nie eskalować wywołanych konfliktów społecznych, które te konflikty problemów budżetu miasta nie rozwiązują, a tylko podważają zaufanie do całego samorządu. Natomiast do mieszkańców za każdym razem, kiedy uczestniczę w takim spotkaniu, no, proszę o to, żeby zgłaszali się do radnych, żeby informowali publicznie o tym, co się dzieje w szkole, żeby się organizowali, bo też często jest tak, że mieszkańcy, cały czas to teraz słyszymy, coś tam zgłaszali Wydziałowi Oświaty, a teraz mają pretensje do radnych, że tego nie ma albo że nikt o tym nie wie. Zgłaszajcie to do radnych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. A teraz trzecie zgłoszone oświadczenie, czyli pan prezydent Ryszard Gobelny. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Państwo już pewnie zorientowaliście się, że poprosiłem dzisiaj o spotkanie Komisji Oświaty. Chciałbym na tym spotkaniu przedstawić ten sposób podejścia do dyskusji o systemie placówek gimnazjalnych. Przyznam, że tylko w tej jednej części. Pewnie Państwo zastanawiacie się, dlaczego zaproponowałem taki, a nie inny tryb. I temu jest poświęcone, wyjaśnieniu tego jest poświęcone moje oświadczenie. Proszę Państwa, ja po prostu uważam, że w tej dyskusji było za mało argumentów. Było zbyt, próba prowadzenia tej dyskusji zbyt na wyczucie, bez podstawowej argumentacji. Chciałbym tę argumentację spróbować Państwu przedstawić, prosząc o jej przedyskutowanie, wzięcie pod uwagę przy dyskusji o sieci gimnazjów. Pewnie Państwo powiecie, że to za późno. Ja muszę przyznać, że tak, macie Państwo rację, mówiąc, że to jest za późno. Zatem przepraszam, że dopiero w tym momencie, ale mimo tego, że jest to za późno, proszę o wzięcie pod uwagę, przynajmniej pod rozwagę tego, co będę Państwu proponował. Bije się w pierś, ta informacja powinna trafić wcześniej, ale trafia w tej chwili. Myślę, że mimo wszystko może ona stanowić jeszcze teraz podstawę do dyskusji o sieci gimnazjalnej. Pewne podejścia, które Państwu zaprezentuję, myślę, że mogą być również pomocne przy dyskusji o sieci dotyczących pozostałych placówek szkolnych, chociaż jak Państwo również wiecie już z dotychczasowej dyskusji, napięcia w pozostałych placówkach szkolnych są mniejsze niż w sieci gimnazjalne. Dlatego jakby informując Państwa o przyczynach zwołania tej komisji, jednocześnie zapraszam Państwa, nie tylko członków Komisji Oświaty do wzięcia udziału. Ja postaram się to zrobić możliwie krótko, choć oczywiście dyskusja po tej mojej prezentacji może być bardzo długa, ale mam nadzieję, że to usprawni albo umożliwi w ogóle dyskusję, także w tym kontekście, o którym mówiła Pani Radna przed chwilą, czyli w kontekście dyskusji społecznej, a nie tylko wewnątrz organów decyzyjnych miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W kontekście tego, o czym Pan Prezydent mówił, czyli spotkania Komisji Oświaty dzisiejszego, chciałbym tym, którzy nie wiedzą, przypomnieć, a wszystkich poinformować, to mówię w uzgodnieniu z panem przewodniczącym Komisji Oświaty Przemysławem Woligowskim, że to spotkanie odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po zakończeniu sesji tutaj w sali sesyjnej. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam. Ponadto jeszcze chciałbym Państwu przypomnieć w kwestiach związanych z procedurą budżetową, że jak co roku wszystkie poprawki do budżetu są składane przy pomocy narzędzia elektronicznego, które jest dostępne na naszej witrynie internetowego asystenta radnego. Tam to jest gotowe do wprowadzania. Obowiązują te same hasła wszystkich, które były w ubiegłym roku. Osoby, które obejmują mandat, czy objęły niedawno mandat, te hasła chyba już otrzymały albo otrzymają, więc to jest kwestia techniczna. Pełną wiedzą na temat tej procedury dysponuje pan Rafał Śmigielski, którego dane w odpowiednim miejscu na internetowym asystencie są dostępne, a pan Rafał będzie również obecny tutaj w czasie przerwy kawowej w południe, także jeśli ktoś by potrzebował takiej rozmowy, to też jest to możliwe. Także tyle informacji o sprawach związanych z uchwalaniem budżetu na rok 2012. A teraz przystępujemy do realizacji kolejnego punktu czwartego.